Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Dzień dobry wieczór, witam, witam. W kolejnym filmotekarium.
Tak, dzisiaj wielka fantastyka przed nami, wielka fantastyka naukowa. Już państwo czujecie, że kpie. Słusznie państwo czujecie.
Tak, idziemy tym tokiem, co do tej pory, czyli recenzujemy wam nowości. A dzisiaj w tych nowościach, cóż, film dziwaczny, który wzbudził rozochocenie widzów na równi z rozczarowaniami. To jest Rebel Moon. W zasadzie pierwsza część, nie wiem, cyklu. Film przedziwny, bo tak w dużym skrócie każdy, kto go zobaczy, powie jedno, że to jest w zasadzie kalka na kalce. Zestaw skopiowanych koncepcji ze wszystkich możliwych hitów science fiction. To jest taka space opera opowiadająca nam losy grupy buntowników przeciwko macierzy, która rządzi ich kosmosem. Jest to film Jacka Snydera. Nie jest on ekranizacją żadnej książki, tylko dziełem tandemu scenarzystów. Chociaż jak sam reżyser przyznaje, był on głęboko inspirowany Gwiezdnymi Wojnami, no i miał być taką bardziej dorosłą wersją Gwiezdnych Wojen. Tutaj prychłem, kiedy to, Marku, czytałem. A że gospodarzem programu jest Marek Żelkowski, człowiek, który popełnił space operę, to on nam dzisiaj parę rzeczy powie na ten temat. No bo to jest taka rzeczywiście rasowa space opera. Powiem ci, że nie widziałem dawno tak sztampowego, kiepskiego filmu. Co cechuje w ogóle, Marku, space operę? Na przykładzie Rebel Moona.
No właśnie nie. Powiem tak, jeśli państwo są zainteresowani space operą, tym czym ona się charakteryzuje oraz tym, co można ciekawego powiedzieć o historii space opery, o tym jak ona się narodziła, jak to wszystko przebiegało, to radzę sięgnąć do czasopisma wydawanego przez Stalker Books. Ono się nazywa Sphinx. I w dwóch ostatnich numerach wspólnie z Wojtkiem Sydeńko rozmawiamy, to są obszerne rozmowy, kilkunastostronicowe, proszę państwa, około 100 tysięcy znaków czytania. To tak będzie poręczniej, żeby sobie to przeliczyć. Około 100 tysięcy znaków czytania, kiedy rozmawiamy z Wojtkiem Sydeńko właśnie o space operze, ale tej prawdziwej space operze. Bo to, co dostaliśmy pod szyldem Rebel Moon, to wybacz, Piotrze, ale to nie jest do końca space opera. To znaczy, to reklamuje się jako space opera i pewno niektórzy uznają to za space operę. No to właśnie jest pewna nieostrość definicji. Otóż, kiedy powiedziałeś, że to był film wzorowany na Gwiezdnych Wojnach, to parsknąłem śmiechem, ale zasłoniłem mikrofon. Bo tak, on się być może wzorował na Gwiezdnych Wojnach, ale na tej ostatniej serii. O, być może. Ale w ogóle, jeśli ktoś kojarzy Gwiezdne Wojny ze space operą, to muszę tutaj wprowadzić pewne zastrzeżenie. Otóż część badaczy, i to tu proszę się na mnie nie powoływać, raczej na ludzi badających literaturę, raczej i oczywiście literaturę i filmografię, no to się nie da oddzielić już we współczesnym świecie. Więc ci ludzie twierdzą, że Gwiezdne Wojny od początku, od pierwszej serii, nie są space operą. To jest coś, co oni określają mianem science fantasy albo coś takiego. Otóż, bo to jest pogranicze właśnie takiej opowieści kosmicznej, w kosmicznych pejzażach, ale z drugiej strony mamy coś w rodzaju magii. Ja wiem, że to są te midichloriany i tak dalej, to różnie to wyjaśniano. W każdym razie świat Gwiezdnych Wojen bywa różnie określany i nie wszyscy określają go mianem space opery. W związku z tym Rebel Moon, jeśli wzorował się na ostatniej serii, moim zdaniem bardzo nieudanej, dlaczego, to jest inne rozważanie. Jeśli państwo jesteście tym zainteresowani, to napiszcie pod filmem. Będziemy w takim razie, jeśli państwo wyrazicie takie życzenie, to porozmawiamy o space operze jako istocie, jako co jest istotą space opery. Natomiast teraz w skrócie powiem tak, że Rebel Moon nie jest również tak do końca space operą. Jest wyrobem space opero podobnym, nawiązującym do wielu tradycji space opery, ale jednak uznanie tego za taką klasyczną space operę, no jest jednak możliwe. Dobrze, ja lubię czasami sam sobie zaprzeczać albo sam ze sobą dyskutować. To bywa czasami dosyć przewrotne, ale tak, lubię ze sobą dyskutować, bo z jednej strony podzielam to zdanie. To nie jest do końca space opera, ale wszelkie dekoracje zdają się temu przeczyć. Rebel Moon jest jak najbardziej, jeśli chodzi o dekoracje, typową space operą. I w związku z tym ja mam problem, Piotrze, jak ci odpowiedzieć na to pytanie, bo ja, i tu mogę walnąć pięścią w biurko w tej chwili, jak chcecie państwo, bez efektów dźwiękowych, nie uznaję Rebel Moona za klasyczną space operę, najwyżej za space operkę. To brzmi pogardliwie i chyba tak miało właśnie zabrzmieć.
Film jest dziwaczny. Powiedzmy sobie krótko, co się tam dzieje. Mamy utopijną planetę rolników, na której żyje wiecznie skwaszona kora i na tą planetę przybywa delegacja kosmicznych faszystów, żądając zboża i wprowadzają terror i natychmiast na tej planetce wybucha bunt.
No cóż, Piotrze, jeszcze powiem jedną rzecz. Powiem, że... To ująć tak delikatnie, bo staram się jednak być taki politycznie poprawny. Dobra, tego nie chcę powiedzieć. Powiem o czymś innym. To nie tyle jest planeta, co jest księżyc krążący wokół gazowego giganta. W związku z czym mamy piękne pejzaże o zachodzie słońca. Widzimy tego gazowego giganta i ten księżyc, na którym żyją rolnicy. Trochę żałuję, że nie powiedziałem tego, co miałem na końcu języka, ale nie powiem tego. Trudno. Będzie to z pewnym wyłomem z takiej narracji, ale gdybym miał szczerze powiedzieć o pewnych rzeczach, które mi przyszły na myśl, to chyba YouTube by nam zablokował tę rozmowę.
Tak, i tam... Tutaj parafrazując znaną piosenkę góralską, pod tym gazowym gigantem, pod czerwonym, hej, orze, kora, siwym koniem, jesteś kiedy nie złorała, kiedy ją zawołali do świetlicy, ale dokładnie tak jest, ja sobie nie żartuję, tak jest, zawołali ją do świetlicy.
Potwierdzam.
Bo tam jest święto, no i po tym święcie przybywają ci naziści, no i oczywiście ona przyjmuje stery w mgnieniu oka. Tam się w ogóle wszystko strasznie szybko dzieje. Bo się okazuje, że ta kora jest kosmiczną komandoską, towarzyszy jej w dalszych przygodach rolnik pochodzący z tej planety. No i tak w bardzo dużym skrócie, żeby wam nie psuć zabawy, bo to jest nowy film, który wszedł na jedną z najpopularniejszych platform w Polsce, to oni potem sobie latają po kosmosie z odpowiednikiem Hanna Solo, zbierają ekipę do tego, żeby w sumie nie wiem, albo zrobić totalny przewrót, albo obronić swój księżyc. W międzyczasie zostają zdradzeni przez tego niby Hanna Solo, ale w wyniku finalnej konfrontacji z Zetikusem Nobelem, czyli tym Führerem, który do nich przyleciał, głównym złoczyńcą, odnoszą zwycięstwo i w sumie koniec filmu. Potężny spoiler zrobiłem, ale tak to jest. Tam się w zasadzie, jeżeli chodzi o taką główny wątek, to nic nie dzieje. Film na szczęście lub nieszczęście będzie miał jeszcze drugą część pod tytułem Scargiver. I powiem ci wprost, ja nie będę tego oglądał. Żeby było śmiesznie, Snyder mówi, że chciał, żeby to był początek całego uniwersum, nowego uniwersum, że miała być gra, że pewnie będą też seriale. Cóż ja mogę powiedzieć? Wygląda to tak, jakby on chciał stworzyć swoje Gwiezdne Wojny. Przy czym rozpoczyna z najniższego możliwego pułapu. Ten film nie dość, że jest odtwórczy, to jest cholernie nudny. Jak takie coś, Marku, się ma przerodzić w kultową serię, kiedy się zaczyna od takiej stypy? I ja nie wiem, co by się tam musiało w tym filmie stać, żeby on, nie wiem, odniósł sukces. Zasadniczo ja sobie zdałem sprawę, że chcąc rozmawiać o Rebel Moon, to się nie da nic powiedzieć. Nie da się powiedzieć nic konkretnego, dlatego że ja gdzieś po kilkudziesięciu minutach oglądania tego dzieła, które jest bardzo długie, doszedłem do wniosku, że no, moja cierpliwość się wyczerpała, tak? Ale mówię, dobrze, dam szansę. Po chwili znowu było to samo, że moja cierpliwość się wyczerpała, że nie można... Nie można przekraczać pewnej granicy, wiesz, w tych inspiracjach. Z drugiej strony sobie pomyślałem, Piotr, no a co ten chłop mógł wymyślić innego? Przecież wszystko już w fantastyce było. To jeżeli chciał się powołać, no to na coś dobrego.
Ależ on się powołuje na coś dobrego. Przecież nawet z tego, co powiedziałeś, to odniesienia do klasyków filmowych są oczywiste. Ja to Państwu powiem, wypowiem to, ale to już wielu z Państwa słyszało albo widziało w tym filmie. Odniesienia do siedmiu wspaniałych, siedmiu samurajów, no są oczywiste. To jest w ogóle nieukrywane. I co? No i nic, proszę Państwa. No i nic, bo te odniesienia nic ze sobą par excellence nie niosą. Bo to ani to nie jest twórcze rozwinięcie, ani to nie jest kolejna wersja tych siedmiu samurajów, siedmiu wspaniałych, czyli powiedzmy wersja kosmiczna, bo on rzeczywiście twórczo rozwija pomysł, ale rozwija go tak, że no najgorszemu wrogowi nie życzę. Co więcej, proszę Państwa, chrząknąłem sobie, bo muszę przytoczyć pewną recenzję, fragment pewnej recenzji, która moim zdaniem oddaje bardzo mocno to, co się w tym filmie dzieje, albo to, co można z tego filmu odczytać. Otóż w jednej z recenzji przeczytałem, że w pierwszej scenie, w zależności od tego, co Państwo widzicie na ekranie, czy statek kosmiczny przekraczający barierę, pewne pęknięcie w nadprzestrzeni, pewną dziurę taką, przez którą się przeciska z innej części wszechświata statek kosmiczny? Czy to Państwo widzicie? Czy też widzicie Państwo takiego kosmicznego fallusa, który robi to, co fallus w tak zwanym życiu biologicznym najczęściej robi, do czego jest stworzony? Bo tak to mniej więcej wygląda. I w zależności od tego, co Państwo widzicie w pierwszej scenie, to w zależności od tego, tak będziecie Państwo postrzegać ten film. Ja nie zdradzę oczywiście, jak to dalej jest rozwijane. Poszukajcie ewentualnie Państwo tej recenzji w internecie. Natomiast coś jest w tym opisie. Otóż Piotr powiedział o tym, że ten film nie ekscytuje, ale ja cały czas i zadeklarował, że nie obejrzy drugiej części, a ja deklaruję, że ja ją obejrzę. Nie, żebym miał nadzieję, że to się wszystko rozwinie i będzie dobrze. Nie, nie. Ja po prostu chcę tę drugą część obejrzeć. Ona będzie gdzieś tak chyba w marcu, kwietniu, nie pamiętam już dokładnie, ale chcę ją obejrzeć, ponieważ nie będzie wtedy Zmiłuj się. Bo dzisiaj twórca może mówić, nie, Państwo nie rozumiecie idei tego filmu, bo ona jest bardzo głęboka i wszystko się wyjaśni w drugiej części. I wtedy dopiero Państwo siądziecie i powiecie sobie, geniusz, po prostu geniusz. No więc ja to chętnie zobaczę, ten geniusz twórcy. Nie spodziewam się, ponieważ końcówka filmu zdradza brak geniuszu. Po prostu, zresztą od razu powiedzmy, że twórca tego filmu to nie jest no name, tylko człowiek, który ileś tam filmów po drodze wyprodukował. I ja nie lubię tych filmów, od razu to powiem, nie lubię tych filmów, ale no zawsze dajmy twórcy szansę. Dlatego ja obejrzę drugą część po to, żeby wybuchnąć szyderczym śmiechem, bo moim zdaniem następne, choćby 3 godziny ten film trwał, ta druga część, to nie jest w stanie, moim skromnym zdaniem, nadrobić tego całego shitu, który został wyprodukowany w części pierwszej. Bo ktoś powie, no to są świadome nawiązania, to nie żadne kalki, tylko świadome nawiązania. Proszę Państwa, no być może ja jestem naiwny, ale to nie są, proszę Państwa, żadne świadome nawiązania. To jest próba zbicia kapitału, zbudowania uniwersum na historiach, które są znane i to nie jest grzech. To nie jest grzech. Powtórzenie siedmiu samurajów w wersji kosmicznej jest do przyjęcia. No pod warunkiem, że jednak jakoś się broni, a to się niestety nie broni. Ja tylko wspomnę, że nawet macie Państwo w tym filmie, nie wiem, knajpę, oberże, nie wiem, jakąś, no, jakiś przybytek rozpusty wszelakiej, w którym akcja się dzieje. No wiecie Państwo, no nie wiem, w każdym marnym fantazy jest jakaś karczma, w której coś się rozgrywa. No tego już się czytać nie da, ani oglądać. Jak się pojawia karczma w filmie albo w książce fantazy, to ja ją zatrzaskuję albo wyłączam, bo to znaczy, że kalka goni kalkę. No my tu mamy taką kalkę kolejną, jest karczma, czy też jakiś inny przybytek. Ja nawet nie wiem, jak to określać, bo to mamy oczywiście wersję kosmiczną. Więc ja nie wiem, czy to karczma. W każdym bądź razie, no coś jest takiego w tym filmie, co z jednej strony odrzuca, ale żeby nie być tak do końca krytycznym. No bo rzuciliśmy się z Piotrem na ten film tak, że właściwie od początku go szarpiemy i nie dajemy mu żyć. No to ja powiem coś pozytywnego. Z trudem mi to przychodzi, ale powiem. Otóż ten film ma szereg tak zwanych interesujących lokacji. Ale to głupio brzmi, nie? Naprawdę. No, bardzo się staram. No więc ma szereg interesujących lokacji, które no, pozwalałyby ten film pociągnąć w różnych ciekawych kierunkach, ale reżyser, scenarzysta, oni tego nie robią. Oni idą na rympał, po prostu pokażemy wam nowy świat i będzie cudownie. No nie jest cudownie. To są wszystko rzeczy, których nie chcecie Państwo oglądać, ale obrazki, niektóre przynajmniej te obrazki w tym filmie są interesujące. I to jest takie pęknięcie, które odczuwa w przypadku tego filmu, bo film, moim zdaniem, i powiem to szczerze i bez ogródek, tak jak większość internetu zresztą, i tu się czuję w pewnym dyskomforcie, bo ja nie lubię podążać z mainstreamem, ale w tym wypadku chyba muszę. No to, film jest moim zdaniem denny, kompletnie denny, ale obrazki, przynajmniej niektóre w tym filmie, są interesujące i dałoby się z tego zrobić fajny film.
Dziwne jest to, że ten film, z tego co się dowiadujemy, był pokazywany w kinach. W bardzo ograniczonym, powiedzmy, stopniu, ale był, a potem trafił szybko na Netflixa. I to już jest samo w sobie dziwne, bo takie filmy się ogólnie rzecz biorąc ogląda w kinie. Bo tam takie kwestie jak pejzaż, jak świat przedstawiony, jak kosmos, różnego rodzaju megastruktury, no one robią ogromne wrażenie i robią roboty tak naprawdę. Natomiast tu nam to wszystko przeskakuje na platformę streamingową. Wiadomo, część osób to będzie oglądać na komputerze, część na smartfonie, no i tutaj efektu nie będzie. To jest, no nie da się ukryć. Jedyny plus tego filmu jest taki, że ten film jest w miarę ładny. Jest dobrze zrealizowany, ale też bez przesady, że on wnosi coś nowego w ogóle do tego gatunku, który sobie nazywamy space fantasy, tak? Już z konieczności. Do Dune'y on się nie umywa i nawet przy tej nowej Dune'ie nie leżał, jeżeli chodzi o oryginalność świata przedstawionego. Oczywiście pominąć należy wiele pytań i wątków, które się tam naturalnie rodzą, na przykład skąd ludzie w tym kosmosie, skąd te mitologiczne, antyczne nazwy, dość takie, no wiesz, to trąci myszką już. Przejdźmy do postaci. I tu, Marku, oddam ci głos, bo ten film jest skonstruowany tak, że w zasadzie najpierw mamy przedstawiony problem, z jakimi się przychodzi zmierzyć, no tej społeczności na tym Rebel Moon, a potem przedstawia się nam tak jakby herosów. Jest ich dużo. Każdy ma swoje cechy, moce, coś go tam charakteryzuje, ale pomimo tego nacechowania, bo to są tacy superbohaterowie, których się nam próbuje kreować, oni są nudni. Oni są tak nudni, że dam tutaj porównanie do filmów Marvela, gdzie wiecie, mamy przedstawionych w sposób taki bardzo typowy komiksowych bohaterów, superbohaterów, no i tam da się to oglądać. Tutaj są to postacie kompletnie płaskie. A powiem więcej, główna bohaterka pogrąża ten film na całej płaszczyźnie. Jest nudna, jest wiecznie skwaszona. I w ogóle ten film ma coś takiego, nie wiem jak to nazwać, zadęcie takie. Takie zadęcie, żeby być epopeją. Tak naprawdę to jest popłuczyną chyba. Nie wiem, co byś tu dodał. Ja byłem w pewnym momencie zszokowany tym, że ogląda się film dla poznania historii kilku bohaterów. Nagle się okazuje, że tym bohaterom, chociaż nawet zapominam, jak oni mają na imię, poświęca się więcej miejsca ich, nie wiem, wizerunkowi zewnętrznemu, niż temu, co oni naprawdę wnoszą do tego filmu. To w ogóle jest paradoks, tam jest dużo takich idiotycznych wątków, że bo w sumie oni lecą zbierać ekipę po kosmosie, no i w sumie kogo nie spotykam, a to tak, lecę z wami, lecę, super, nakopmy tym złodupcom z tej macierzy. Tam się nikt o nic nikogo nie pyta. Nie wiadomo, po co oni lecą, co oni tam robią. Balans sił przedstawiony nam w tej opowieści, no wskazuje na to, że raczej wielkich szans nie mają. I po pewnym czasie, kiedy już zauważamy, co się tam dzieje, zauważamy te wszystkie odwołania, jak to Snyder, ja chyba pomyliłem imię na początku, powiedziałem Jack, chyba Zack, i kiedy zauważamy te nawiązania, które tak ochoczo Snyder robi, które są de facto kalkami, przechodzi nam dalsza ochota na oglądanie tego filmu, bo finał tej opowieści jest również skopiowany skądś. Również widzimy coś, co już żeśmy gdzieś widzieli, może w innej formie. No i powiem ci, że jest cienko. Nie wiem, co tu można jeszcze pociągnąć dalej. To jest może dobry materiał na serial. Długi serial. Bardzo długi serial, grę. Ale film, jeżeli ktoś chce tworzyć nowe uniwersum, kapitalizować to uniwersum, no to po prostu trzeba wciągnąć widza. Tu jest tak płasko, jak na płaskowyżu.
No to jeszcze coś dorzucę. Otóż wydaje mi się, że jeśli chodzi o prawdziwą space operę, no czyli akurat film Rebel Moon możemy sobie odpuścić, ale jeśli chodzi o prawdziwą space operę, to istnieją przynajmniej dwa zasadniczo podejścia. Albo przedstawiamy losy pewnego uniwersum, pewnej społeczności, tak idziemy trochę socjologicznie, i wówczas pojedyncze postacie nas specjalnie nie interesują jako autora, czy też jako czytelnika, bo interesuje nas sprawa. I są takie książki, wybitne zresztą, jeśli chodzi o gatunek space operowy, w których to powieściach bohater jest marginalizowany. Oczywiście występuje, bo powieść ma to do siebie, że bohatera mieć musi, ale on jest no pewnym pretekstem do przedstawienia historii. I wówczas nie pogłębiamy tego bohatera. Sam zresztą tę zasadę w swojej space operze stosuję, tym bardziej, że bohaterów jest dużo i w związku z tym nie będę się bawił w pogłębianie ich historii, no bo to tak naprawdę zjadłoby całą historię, jakbyśmy zaczęli na przykład kilku bohaterów pogłębiać. W związku z czym wyrzucamy to pogłębienie, interesujemy się historią, interesujemy się intrygą, interesujemy się akcją, która ma przebiegać, a te ludziki no, są tam, biegają po scenie, biegają po kartach książki i oni mają wykonywać pewne zadania. I wtedy ważne jest, żeby akcja była na tyle interesująca, aby wciągnęła, a te ludziki, no to sobie tam biegają. Jest druga wersja, kiedy pogłębiamy bohatera, i też mamy space operę, to zresztą jeśli sięgniecie Państwo po wspomniane przeze mnie artykuły w kwartalniku Sphinx, no to przekonacie się Państwo, że space opera to jest gatunek bardzo niejednorodny. Z jednej strony czasami pojawiają się utwory, które bardzo są nastawione, tak personifikują i główny bohater jest bardzo ważny, ale są też takie utwory, w których bohater jest, no okej, okay, jest, ale ważniejsze jest to, co się dzieje, cudzysłów, na ekranie. To jakby potwierdzenie tych dwóch wersji. I w związku z tym pamiętać należy, że jeśli mamy do czynienia z taką oto sytuacją, to dobrze, zostawmy te dywagacje, bo właściwie będę podążał i będę niepotrzebnie przedłużał naszą rozmowę, ale powiem, odwołam się do Ray Belmuna. Otóż w tym przypadku mamy do czynienia z absolutną klęską, bo bohaterowie nie są pogłębieni, ponieważ interesuje nas sprawa. No tak, ale przesadziłem, nas nie interesuje ta sprawa, to reżysera, scenarzysty interesuje ta sprawa, bo ta sprawa walki z tym imperium, tamtejszym imperium, w ogóle jest nieinteresująca. To wiecie Państwo, pretekst, ten rolniczy pretekst, który tam jest przywoływany, on jest nie wciąga. I to jest właśnie ta subtelna różnica, którą należałoby bardzo mocno podkreślić, bo spotkacie Państwo w internecie bardzo wiele takich podkreśleń, że ten film nawiązuje, wspominałem już, do Siedmiu Samurajów, Siedmiu Wspaniałych. No tak, ale obejrzyjcie Państwo te filmy. Ja nie będę się wypowiadał, nie jestem filmoznawcą, cały czas to podkreślam, ale jeśli się ogląda któryś z tych wymienionych tytułów, to tam bohaterowie są pogłębieni. My zapamiętujemy, właśnie w przeciwieństwie do tego filmu, zapamiętujemy poszczególnych bohaterów, czy to w tym westernowym wydaniu, czy to w tym wydaniu japońskim, zapamiętujemy. Ja do dzisiaj oglądałem film Siedmiu Samurajów po raz pierwszy w dzieciństwie i zapamiętałem takiego bohatera, który był bardzo niski. To był taki bardzo niski samuraj. Zginął zresztą, przepraszam za spoiler, ale zginął. Było mi autentycznie żal, że on zginął i czułem się z nim związany. Co więcej, obaj reżyserzy, oni potrafili z tych postaci wycisnąć bardzo dużo. Co więcej, mamy z tym samym problemem do czynienia. Teoretycznie bohaterowie nie mają żadnych szans, a jednak ekran pokazuje nam, że zarówno w przypadku Siedmiu Samurajów, jak i Siedmiu Wspaniałych, może nie mieli szans, ale wykorzystali element zaskoczenia, wszelkie inne elementy, które pozwoliły im zwyciężyć i zwyciężają. W filmie Ray Belmoon oni zwyciężają, bo są głównymi bohaterami. I to jest jedyny, moim zdaniem przynajmniej, jedyny nośnik tego, że zwyciężają, bo są głównymi bohaterami. Nie ma moim zdaniem żadnych takich twardych podstaw, twardych korzeni do tego, żeby oni zwyciężyli. Oni są dobrzy, a przeciwnik jest zły, no to oni dobrzy muszą zwyciężyć. Przeciwnik musi być pogłębiony i jak w każdym wieloczęściowym filmie, w tym wypadku podobno dwuczęściowym, zło musi się jakoś odrodzić, no i ono się gdzieś tam odradza w sposób taki niemal czarodziejski, no mistyczny, a w każdym razie taki wow. No i co z tego, że ono się odradza? Ja się boję, bo ja podkreślam, obejrzę drugą część, ja się boję, że z drugiej części to ja przyjdę do Państwa uchachany po prostu, nie wiem, kpiną i szyderstwom nie będzie końca, bo ja naprawdę po tej pierwszej części nie spodziewam się niczego dobrego w części drugiej, chociaż wiem, że obrońcy tego filmu powiedzą zaraz, panowie, panie Cielebiaś, panie Żelkowski, Jak można tak szydzić, tak katować film, którego zakończenia, którego drugiej części panowie nie znają? No tak, czuję się zgnieciony tym tą argumentacją, niemniej jednak pozostanę przy swoim. To się nie może udać. Absolutnie nie może się udać.
Nie może się udać pomimo inspiracji. A jeżeli chodzi o inspirację w Rebel Moon, to mamy tutaj morze możliwości. I to chodzi nie tylko o inspiracje takie, czasami nawet dosłowne, co konstrukcyjne, tak? Pewne rozwiązania, wzorowanie postaci są skądś brane. Oczywiście pierwsza rzecz to jest Star Wars. Pamiętamy, że Snyder mówił, że chciałby zrobić taką dorosłą wersję Gwiezdnych Wojen. Ha, 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 ha. Widzimy też odwołania, ale bardziej takie konstrukcyjne, do Władcy Pierścieni, do Dune'y oczywiście, do Mandalorianina, do Obcego trochę, jeżeli chodzi na przykład o przedstawienie planety, która jest kopalnią. Matrix, jeżeli chodzi o nadużywanie slow motion w produkcji i tak dalej, i tak dalej. Zapomniałem dodać, że istnieje tutaj bardzo duży wątek takiej właśnie space fantasy, bym to nazwał, że ten film nie da się koniec końców jednoznacznie sklasyfikować, tylko że on, wiesz, ta sfera baśniowa, tam nam wkracza bardzo w takie podstawowe rzeczy. Tam się nikt nikogo o nic nie pyta. Wszystko jest przyjęte na wiarę. Ten film nie dość, że płaski, to jeszcze strasznie naiwny. Te postaci są niedopowiedziane. I te błahe i banalne sceny, związane na przykład z jakimś tam bohaterem, który ma znaczenie drugorzędne, są przerysowane i przeciągnięte na tle problemu, który nas powinien interesować najbardziej. Bo my w pewnym momencie dowiadujemy się, że no tak, ta Kora, ona jest osadzona w dużo bardziej kompleksowej historii, która mówi nam o dynastii jakiejś tam, o królu, o spiskowcach i tak dalej, i tak dalej. To nas przestaje interesować. No, ja w pewnym momencie w ogóle straciłem wątek, o co w tym chodzi. Ale wiesz co, jest jeszcze w tych space, powiedzmy, operach albo paraoperach coś, o czym należy wspomnieć. To są kosmici. Tutaj szału nie ma, bo wielu obcych wygląda podobnie jak postaci spotykane w Gwiezdnych Wojnach. Wspomniałeś przed chwilą o tej karczmie, która jest tam na tej planecie przedstawiona. To jest tak, jakbyście oglądali tą scenę ze Star Warsów, każdą, kiedy oni wchodzą do tawerny, no i tam widzą przekrój ras, które sobie chlają po prostu i grają w ruletkę na przykład. Nie. Jest duży minus kolejny. Sporo postaci z Rebel Moon wygląda zwyczajnie jak orki z Władcy Pierścieni albo Pierścieni Władzy. Mamy też kosmiczne zwierzęta, które były, wiadomo, w Gwiezdnych Wojnach, które były w Johnnie Carterze, bo to też gdzieś nam się John Carter tam kołacze. No one wyglądają jak nasze zwierzęta ziemskie. Jest też taka, powiem ci, ale to już jest naprawdę absurdalna scena inspirowana. To oczywiście jest żart. Filmem sami swoi. W pewnym momencie się chce powiedzieć, patrz Kazimierz, Witia na kruku leci. I ja już po tej scenie dałem se absolutnie spokój z traktowaniem Rebel Moon na poważnie.
Tak, westchnę sobie, bo tak, bolesne wspomnienia przywołałeś, scena Witia na kruku leci, to była kulminacja absurdu w tym filmie.
Tak, z drugiej strony jeszcze jedna sprawa, ten bohater jest inspirowany Conanem, albo Johnem Carterem, albo Conanem i Johnem Carterem jednocześnie. Tego się
wiesz,
nie...
Co? No, wiesz co, krzywię się trochę, bo a oczywiście masz rację, tylko wiesz co, to jest tak zwana tania wymówka, jeśli chodzi o scenarzystę i reżysera. Bo dzisiaj nawiązanie do Conana czy do Cartera to jest naprawdę gra, której nie można pochwalić. Otóż właściwie każdego mięśniaka, każdego silnego człowieka można odwołać, można próbować odwoływać, że to jest nawiązanie. nie dajmy się zwariować. Ja wiem, że współczesna literatura, współczesny film lubi sam siebie cytować, lubi cytować dzieła i później cytować w cytacie i cytować w cytacie cytat. Wszystko to wiem. Podobno tak wygląda współczesna kultura. Niemniej jednak to się w tym filmie nie broni. To nie są cytaty, to są nieudolne próby nawiązań do tych postaci i one są nieudane. Po prostu, jeśli się komuś coś skojarzy, no to świetnie, że się skojarzyło, tylko to wiecie państwo, na tej zasadzie można skojarzyć wszystko ze wszystkim. No tak jest skonstruowany ludzki mózg, że jak się trochę w nim pogrzebie, to się gdzieś komuś coś z czymś skojarzy. Na przykład z Kapitanem Sową, albo z Wojną Domową, albo ja wiem, z Miodowymi Latami, albo ja nie wiem, z jakimś amerykańskim serialem, no co tam państwo wybierzecie. Tak, to się wszystko da skojarzyć, tylko pytanie, na ile jest to przypadek, na ile jest to ruletka, taka ruletka intelektualna, a na ile jest w tym tak naprawdę zamysł reżyserski, scenariuszowy. Moim zdaniem nie było pewnych rzeczy tam i one się mają nam kojarzyć niejako przy okazji i to w sumie świadczy o głębi państwa intelektu, że próbujecie państwo wyszukać, no co tam jest, no do czego to nawiązuje, co? Chwała państwu za to. Ale tak naprawdę ten film jest pusty i państwa wysiłek nie ma sensu, bo ten film udaje, że do czegoś nawiązuje, a tak naprawdę on stwarza tylko preteksty. On usiłuje państwa oszukać, że on jest taki głęboki, bo on nawiązuje do Władcy Pierścieni, nawiązuje do tego śmego i owego, a tak naprawdę to jest moim zdaniem ordynarny skok na kasę. Próba stworzenia uniwersum i teraz będziemy, tak jak Gwiezdne Wojny, eksploatować przez dziesięciolecia. Jeszcze za 30 lat będą kręcić 156 odcinek Rebel Moona. No moim zdaniem nie będą. Nie wróżę tej serii powodzenia. Moim zdaniem jest to projekt upadły. Mam tego pewność? No... Powiem państwu tak, nie mam pewności, ale życzę tego państwu, żeby ten projekt się nie udał, bo to jest produkt z gruntu fałszywy, oszukujący, stwarzający pozór głębi. Tej głębi tam nie ma, absolutnie tej głębi tam nie ma i to jest próba wykreowania, że się komuś z państwa coś skojarzy, może napiszecie recenzję, później scenarzysta ją przeczyta i dopisze entą część i powie, o, jaki byłem mądry, skojarzyło mi się. Nie, moim zdaniem jest to produkt taki popkulturowy w najgorszym wydaniu tego, co można nazwać popkulturą, bo ja mam wielki szacunek dla popkultury. Popkultura to nie jest gorsza kultura, to jest kultura, która czerpie z całej kultury, tej głębokiej, tej wysokiej kultury i z tej popularnej, ale tworzy coś nowego. A film Rebel Moon nie tworzy nic nowego. Nic. On tylko udaje. To jest produkt, który udaje, że jest, że tworzy uniwersum, że coś. Nie, proszę państwa, absolutna fikcja. Tam nie ma nic, co byłoby świeże, co byłoby nowe, na czym warto by zawiesić oko. Powiem coś wbrew sobie. No dobrze, powiem. Ten film jest gorszy od trzeciej serii Star Warsów. To wierzcie mi państwo nie wyczuwacie tego, ale w moich ustach to jest obelga. I niech tak zostanie.
Tak naprawdę my byśmy się nie czepiali tego Rebel Moona tak, gdyby to się dało oglądać. Gdyby z tych po prostu zużytych wyświechtanych elementów stworzono opowieść, która jest po prostu fajna. Mało razy tak było, że ktoś się na czymś wzorował, że ktoś nakręcił nową wersję czegoś tam i była lepsza od pierwowzoru, tak? A tutaj jest niestety gorzej. W ogóle jest źle. Chodzi o to, że tego się nie da oglądać. To jest nudne. To jest takie... Mam wrażenie, że coraz bardziej filmy zaczynają przypominać gry albo teledyski. że my się mamy skupiać na pewnych postaciach, a tam fabuła, to tam fabuła, co tam. My byśmy się nie czepiali. Chyba, nie wiem, zgodzić się ze mną Rebel Moona, gdyby nie fakt, że on nie ma sensu. Bo gdyby tam było co obejrzeć, gdybyśmy nie byli tak zawiedzeni i znudzeni w sumie po tych chyba 2 godzinach, które tam przeszły, no to w sumie nikt by się nie czepiał, tak? Powiedziano by, że są wielkie odwołania, wielkie inspiracje, tutaj jest, no, jest cienko, po prostu cienko strasznie. Ja nie wiem, czy z tej historii coś będzie. Poza tym sam fakt, że ona trafia na streaming po tym, jak znika z kin, dużo o niej mówi. Że chyba ta koncepcja stworzenia uniwersum nowego, no też musi zostać zrewidowana. Moim zdaniem, Marku, wszystkie te mankamenty sprawiają, o których wspomnieliśmy, że ten film to jest niewypał. I to absolutny. I on trafi na listę tych niewypałów science fiction. Nie ma sobie co robić nadziei na poprawę. I koniec końców, nie wiem, czy ja będę oglądał tą drugą część, bo nie wiem, co tam znajdę i nie wiem, czy to będzie ciekawe. Ale dziwi mnie, że w czasach, kiedy się tyle mówi, wiesz, o zapaści finansowej w tym świecie filmowym, kiedy w zasadzie kina stają na krawędzi wymarcia. Nagle się ładuje taką ogromną ilość kasy w produkcję, która w zasadzie od początku nie ma sensu. Wiesz, tam jest jeszcze ciekawa rzecz, którą należy zauważyć, że Rebel Moon nie ma znanych aktorów. Znaczy on ma może jakichś aktorów w tej pierwszej części oczywiście. Może ma takich aktorów, którzy gdzieś byli, których gdzieś widzieliście, natomiast nie ma takich ikonicznych twarzy, nie ma takich charyzmatycznych postaci. Są postaci, które są wiecznie naburmuszone i zadęte. I to wszystko, na tym się to kończy. Napiszcie proszę swoje wnioski o Rebel Moonie w komentarzach, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jakie tam jeszcze odniesienia żeście wypatrzyli.
A ja jeszcze powiem jedną rzecz. Przewrotnie i nieco sadystycznie, ale obejrzyjcie Państwo ten film. Obejrzyjcie Państwo ten film. Ja wiem, napędzicie platformą streamingowym oglądalność, no ale nie przeceniajmy, w końcu Bibliotekarium 2.0 to nie jest jakieś potężne medium, które tam nagle zmieni statystyki, ale obejrzyjcie Państwo ten film, żebyście Państwo doskonale wiedzieli, czego unikać, jeśli chodzi o fantastykę naukową, fantastykę w kinie. Bo dobrze Państwu zrobi taka porcja nieświeżego sosiku, bo to taki film to jest właśnie nieświeży sosik, który można przełknąć, ale skutki mogą być różne, czasami opłakane, no ale spróbujcie Państwo, zróbcie Państwo eksperyment na swoim organizmie, na swoim umyśle, będziecie Państwo dokładnie wiedzieć, czego unikać, czym się nie fascynować i co omijać szerokim łukiem, naprawdę szerokim, a ja i tak deklaruję, że drugą część obejrzę i oczywiście oczyma duszy widzę taką scenę, kiedy gdzieś tam w kwietniu przyszłego roku biję się w pierś szlocham i mówię, żebyście mi Państwo wybaczyli, bo to genialny film był, bo ten początek on nas miał wprowadzić w błąd, a w drugiej części była taka jazda, ona odwróciła wszystko i ja odszczekuję i to był genialny film. Ja oczyma duszy to widzę, ale nie przypuszczam. Obejrzę ten film, żeby dobić go, po prostu dobić, zobaczyć skalę tego, jak oderwany od rzeczywistości może być reżyser i scenarzysta, oderwany od rzeczywistości, od widza po prostu, od pewnych oczekiwań widza, może być ta para reżyser, scenarzysta może być oderwana. Bo tak podejrzewam, że to się niestety tak skończy, a wersja z tym, że szlocham przed Państwem i proszę o wybaczenie, jest wersją karykaturalną, przynajmniej na razie. Nie, proszę Państwa, to nie jest dobry film, ale obejrzyjcie go Państwo. Naprawdę obejrzyjcie, bo może wzorem Piotra nie będziecie oglądać części drugiej, co w gruncie rzeczy nikomu żadnej różnicy chyba nie sprawi.
Tak, ja już chyba wolę obejrzeć tego Color Gola w kosmosie.
No, wiesz co? co, powiem ci, że to jest pewne wyzwanie, Kolargol w kosmosie. On niesie pewne dydaktyczne przesłanie, ale to w końcu jest bajka dla dzieci, baśń, właśnie z dydaktycznym przesłaniem, bo Kolargol generalnie niósł dydaktyczne przesłania, ale to przynajmniej nie udaje czegoś, czym nie jest. A Rebel Moon udaje. Właściwie przez cały czas coś udaje. Ja tego chyba nie do końca jestem gotowy to zaakceptować. Nie, nie akceptuję tego, ale i tak masochistycznie powiem, i tak obejrzę część drugą.
W sumie to możemy zakończyć, bo już nic nie dodam.